Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny w czasie reakcji. Piątek, dobrego początek, 5 września zresztą. Karolina Stefaniak jest wydawczynią audycji, Patryk Srokowski realizuje program, a ja się nazywam Janusz Wilczeński. No to zaczynamy, uwagi naszych słuchaczy, zwykle krytyczne, od takiej też rozpoczniemy. Skrzyżowanie Łukasińskiego i Sosabowskiego.
Dzwonię w sprawie krzyżowania Łukasińskiego a Sosabowskiego. Chciałbym się dowiedzieć, który z mądrych naszych, kurczę, organizatorów ruchu wymyślił 20-sekundowy przejazd na skrzyżowaniu na obwodnicy. Jest to naprawdę coś szokującego. Moje nazwisko Zbigniew Łukasiuk.
Pozdrawiamy, panie Zbyszku. No rzeczywiście 20 sekund to za krótko. Główny kierunek to jest obwodnica, no ale przecież z Łukasińskiego także chcemy gdzieś skręcić, wjechać i rzeczywiście długi czas oczekiwania. Prześlemy pytanie, komu trzeba, do zespołu do spraw organizacji ruchu w Urzędzie Miasta, no i będziemy czekali na odpowiedź. A teraz pozytywnie podziękowanie.
Dzień dobry, tu mówi Ros. Ja do państwa dzwoniłam, że nie mam wody. Chciałam wam serdecznie podziękować. Przyszedł do mnie wczoraj pan rządca, wieczorem o 20:00. Już mam wodę i mogę spłukiwać. Do widzenia.
Spłukiwanie to podstawa. Do widzenia. Cieszymy się, że jest spłukiwanie. To jest życie. I jeszcze Emilii Gierczak, nawierzchnia piękna, ale...
Dzień dobry, tu stały słuchacz Andrzej ze Szczecina. Chciałem zapytać o ulicę Emilii Gierczak. Na wstępie chciałem złożyć gratulacje szybką wymianą asfaltu. To się nie spodziewałem, że to tak szybko potrwa. Później co prawda czekaliśmy, żeby została sygnalizacja włączona i namalowane pasy przez prawie miesiąc czasu na głównym skrzyżowaniu. To zostało zrobione, ale do dzisiaj reszta ulicy, w tym dwa przejścia dla pieszych są niepomalowane. No już trochę czasu od oddania tej ulicy, a ruch już jest przecież, więc pewnie zostało oddana, minęło. Są tylko oznakowania pionowe, poziomych w ogóle nie ma zeber. Farby zabrakło?
Czekamy na pomalowanie i w przyszłym tygodniu pytamy władze naszego pięknego miasta, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego konkretnie, kiedy te znaki poziome się pojawią. O czym dziś w programie? O 12:30 dalsze problemy rodziców dzieci ze szkoły, tym razem podstawowej numer 8 na szczecińskich Gumieńcach. Napisali do nas o trudnym do zaakceptowania planie lekcji. Oto dzieci mają zajęcia jednego dnia, zaczynające się o godzinie 12:35 i trwające, uwaga, do 18:40, a następnego dnia od 7:10 do 14:25. Szkoła podstawowa numer 8. Czy będą zmiany? Co z tym planem? Czy to jest ostateczna wersja tego planu? Rozmowa o 12:30. Potem ucieszymy się razem z mieszkańcami Grzepnicy, bo doczekali się dwóch nowych przystanków i bezpiecznego przejścia dla pieszych. Nareszcie, ale zajrzymy także na zabytkowy cmentarz w Stolcu w gminie Dobra. Są pieniądze na renowację unikatowego pomnika nagrobnego Jurgenta Berna von Ramina. Co jeszcze? 1 września dzieci wróciły do szkoły. My przypomnimy rodzicom, od jakiego wieku dzieci mogą samodzielnie poruszać się po ulicach miasta. Zapytamy także policjantkę, jak przygotować dziecko, aby samo mogło iść do szkoły. A wcześniej o 12:20 będziemy rozmawiali ze słuchaczką z ulicy Heleny 23 na Niebuszewie, która skarży się na szczury. No bo wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Noc, wchodzimy do kuchni, a tego doświadczył sen słuchaczki, a tam na stole ogromny szczur. Czy będzie odszczurzanie? Co robić w takich przypadkach? O tym rozmowa około 12:20. Ale już za chwilę przedstawię naszego gościa. Najpierw jednak przenieśmy się na Niebuszewo. Tam jest rondo zbiegu Juliana Ursyna Niemcewicza i kadłubka. To są prace związane z tym, żeby mniej zalewało Tenieckę właśnie tego ronda, kiedy pada obfity deszcz, ale w innej sprawie pytanie.
Dzień dobry, tu Justyna ze Szczecina. Chciałabym się zapytać, czy przy okazji inwestycji prowadzonej przez ZWIK na Niebuszewie przy ulicy Niemcewicza i Kadłubka zostaną również wymienione chodniki, ponieważ od bardzo długiego czasu są nierówne, mają dziury, również krawężniki są wysokie. Bardzo prosiłabym o odpowiedź i ewentualnie takie działania. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, dziękujemy. Zapytamy Hannę Pieczyńską ze Zwiku, czy też w tych pracach jest wzięte pod uwagę wymienianie nawierzchni chodników. To jest czas reakcji 12.10 i wracamy do tematu wiecznie aktualnego. Chcielibyśmy, żeby ta sprawa wreszcie była załatwiona, bo od lat borykamy się z tym samym. Miejsca postoju do minuty przed dworcem głównym w Szczecinie, zwane Kiss and Ride, czyli pocałuj i jedź, są zajęte głównie przez taksówki, których kierowcy parkują o wiele dłużej niż jedną minutę, zajmując miejsca tym, którzy naprawdę chcą kogoś z samochodu wysadzić albo z dworca odebrać. No i pytanie, czy policjanci przeprowadzają kontrolę tych miejsc, czy nakładają mandaty, czy policja ma monitoring, który kontroluje parkingi Kiss and Ride. Za chwilę rozmowa z aspirantem Pawłem Pankałem z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a teraz komentarze, jak tę sprawę rozwiązać.
Dzień dobry, jestem stałym słuchaczem Radia Szczecin, moje nazwisko imię Kuba. Odnośnie tego parkingu Kiss and Ride tam przy dworcu Szczecin Główny. Ja uważam, że najprostszą metodą, jaka by była, żeby tych taryfiarzy stamtąd pogonić, postawić kamerę z jednej strony i z drugiej. Nawet nie musi być to kamera wystarczała, aby atrapać, bo żeby oni o tym nie wiedzieli. I myślę, że przed to by rozwiązało sprawę, bo każdy jakby zobaczył, że stoi przed kamerą, to by stamtąd szybko spływał. Pozdrawiam, do miłego.
Cześć, witam Robert. Droga redakcjo. Przyjedźmy raz, dajmy mandat tym czterem w cudzysłowie gniewnych, co stoją na parkingu Kiss and Ride, a można go zrobić po polsku nazwać papa i odjeżdżaj. Jeżeli się przyjedzie drugi raz, dajecie mandat, to jest recydywa, tak czy nie? Skoro nas zatrzymuje policja, mieliśmy na przykład wykroczenie, to już jest trzy mandat, bo to jest recydywa. Zamiast 500 zł, nie 1000 zł. Nie przyjeżdżać kilka razy do stanu po 1000 zł, odechce się. Darmo zjadą tak ssać i nie muszą płacić. I wtedy zobaczymy, kto się będzie śmiał. Albo zabrać im licencję, pójdą do zwykłej pracy, to będą wtedy inaczej się zachowywali. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Henryk. Proszę Państwa, a jak jest w innych miastach? Też mają problem z tym Kiss and Drive'em? Czy by rozwiązali to? Jakbyście mogli gdzieś tam dręknąć i się zapytać? Dziękuję.
Zapytamy, dryndniemy, pozdrawiamy. A teraz już witam pana aspiranta Pawła Pankała z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy te postoje, panie aspirancie, zarówno od strony ulicy Owocowej Kiss and Ride, jak i od dołu dworca, od strony Odry, od ulicy Kolumba, są objęte państwa nadzorem? Na razie nie pytam o monitoring wizyjny, tak to pięknie określę, tylko o to, czy tam patrole policji się pojawiają, czy ma pan statystyki pokazujące, że ci, którzy stają dłużej niż minutę na tych miejscach Kiss and Ride, są karani?
Oczywiście mam takie dane, ale zanim je zaprezentuję, pozwoli pan, że ustosunkuję się do tych głosów słuchaczy. Jeżeli chodzi o tak zwane drętnięcie, faktycznie potwierdzamy, że my jako policja, że to nie jest tylko i wyłącznie problem Szczecina. W innych dużych miastach borykają się z tym problemem również. Jeżeli chodzi o rozwiązania, jakie wprowadzają, tak, monitoring jak najbardziej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o samo karanie, ale do tego też przejdziemy troszeczkę później, nie jest też rozwiązaniem. Natomiast jeżeli chodzi o dane, oczywiście ten problem jest nam znany. Z samych zgłoszeń, jeżeli chodzi na przykład o ulicę Kolumba, przez pierwsze 8 miesięcy tego roku zarejestrowaliśmy 16. Z tych zgłoszeń oczywiście były interwencje, które zakończyły się mandatami. Niektóre również zakończyły się też pouczeniami. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Owocową, tutaj było nieco mniej zgłoszeń, bo 7 przez pierwsze 8 miesięcy tego roku. Natomiast tutaj też warto podkreślić, że te zgłoszenia do nas trafiają poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Tam też można to zgłosić i na tej podstawie policjanci również reagują. Co jest warte podkreślenia, nasi funkcjonariusze podjęli w tym samym czasie z własnej inicjatywy, nie po zgłoszeniu, tylko z własnej inicjatywy, ponad 100 interwencji właśnie związanych z niewłaściwym parkowaniem, tak można to ogólnie nazwać, właśnie w tym rejonie. Co jest tutaj bardzo ważne, bo też odniosę się tutaj do tych telefonów słuchaczy, którzy strasznie potępiają zachowanie kierowców taksówek. Policjant, który przyjeżdża na miejsce, ma obowiązek zgodnie ze sztuką policyjną wysłuchać obu stron tak zwanego konfliktu. W związku z czym rozmawiamy również też z kierowcami taksówek, którzy też zwracają uwagę na pewien problem. Problem polega na tym, że Oni muszą tam po prostu zatrzymać się, chociażby na chwilę na tym miejscu Kiss and Ride, ponieważ ich miejsca specjalnie wyznaczone do postoju taksówek również są zajmowane przez mieszkańców Szczecina, którzy nie są do tego uprawnieni. To też sprawdzamy i takie osoby również też są karane. Nie chcę być źle zrozumiany, że występuję w tej chwili w roli obrońcy tutaj kierowców taksówek, natomiast pozwala to, co powiedziałem, pozwala spojrzeć na problem troszeczkę szerzej. Mianowicie nie zawsze takie zachowanie kierowcy taksówki wynika z tak zwanej cwaniackiej bezczelności. Po prostu jest to czasami pewna konieczność, a karanie mandatem no nie zawsze przynosi skutek zamierzony. Czasami jest to odwrotny skutek.
Co to znaczy odwrotny skutek? Mandat to mandat. Jak ktoś dostaje mandat, to przestaje już raczej takie zachowanie, które jest łamaniem prawa o ruchu drogowym, realizować.
Jeżeli ten mandat jest wysoki, to faktycznie tak jest. Natomiast za to konkretne wykroczenie weryfikator mandatu przewiduje karę maksymalnie 100 zł i jeden punkt karny. Więc no proszę sobie to tutaj przekalkulować, czy to się opłaca, czy też nie. Kiedy oczywiście taki kierowca taksówki czy innego pojazdu odmawia przyjęcia mandatu, no my wówczas kierujemy wniosek o ukaranie do sądu. Sąd tutaj ma troszeczkę większe możliwości, ale my z kolei musimy to bardzo mocno udokumentować, występując z wnioskiem o ukaranie do sądu. Między innymi, no tu tak jakby zawinienie musi być udowodnione, chociażby w postaci nagrania czy też zdjęcia. Rzadko się to udaje właśnie w tamtym miejscu, no w związku z czym pewne wnioski no, upadają.
Tak? A słuchacz do nas zadzwonił, panie aspirancie, przed audycją. Nie zdążyłem tego telefonu zmontować i przygotować do emisji na antenę. I mówi o tym, że chcieć to móc, to znaczy funkcjonariusze czasem nieumundurowani powinni po prostu tam stanąć, wyliczyć ten czas i potem okazać odpowiednią legitymację, czy też żeby podjechał patrol już umundurowany i rozliczał tych kierowców, czy to taksówkarzy, czy to nie taksówkarzy. I tak jak słuchacze nasi mówili wielokrotnie, częste takie akcje, częste takie sygnały, rozniesie się wieść, że za to stanie dłużej niż minutę na tych miejscach są mandaty, ich jest sporo, nie 16 w ciągu kilku miesięcy, tylko o wiele, wiele więcej i problem byłby rozwiązany.
No 16 to było zgłoszeń, nie interwencji. Interwencji było znacznie więcej. Natomiast, bo tu należy to sprostować, jeżeli chodzi o patrole nieumundurowane, no to jest jakby charakterystyczne i typowe dla no, formacji kryminalnych głównie, które zajmują się zupełnie innymi rzeczami niż prewencja, niż wykroczenia w ruchu drogowym.
Ale to wykroczenie jest strasznie uciążliwe dla mieszkańców Szczecina i gości.
Dlatego tutaj jakby propozycją jest przede wszystkim wyjście z takiego bardziej globalnego spojrzenia na ten problem. Przede wszystkim chodzi tu o współpracę i policji, i straży miejskiej, co ma miejsce, ale także policji i Urzędu Miasta, co również ma miejsce. Natomiast brakuje tego jednego czynnika, który sprawdza się w krajach, w których jest nieco wyższa kultura jazdy niż w Polsce.
Jakiego?
To badania, że tutaj po prostu kierowcy muszą troszeczkę być bardziej empatyczni, jeżeli i wyjść od samych siebie. To, co robią na drodze, no muszą zawsze przekalkulować, czy czasem nie będzie to utrudniało życia innemu kierowcy.
Na to bym niestety nie liczył, panie Pawle. Jest z nami pan Michał, nasz słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym się odnieść tutaj do słów pana Pawła wcześniej, który mówił o tym, że mieszkańcy zajmują miejsca. Ja się odniosę stricte odnośnie tego postu.
Proszę głośniej, panie Michale, bo słabo pana słyszymy.
O, przepraszam, włączę głośnik. O, teraz lepiej?
O, to oczywiście.
Dobrze, wie pan co, odnośnie tego parkingu Kiss and Ride na ulicy Kolumba się odniosę stricte. Tam nie, w ogóle ja przejeżdżam tam kilka razy dziennie w tygodniu, to myślę, że kilkadziesiąt i nigdy...
Niestety Czyli, panie Michale, ja przetłumaczę, bo chyba usłyszałem więcej niż słuchacze. Przejeżdża pan tam nawet kilkadziesiąt razy w dni powszednie i widzi pan na tych postojach taksówki. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Wracamy do rozmowy z panem aspirantem Pawłem Pankałem. Proszę powiedzieć, czy policja ma w tym miejscu monitoring wizyjny? Czy to od Owocowej, czy to od Kolumba, bo bardziej mówimy o tym Kiss and Ride?
Niestety tam tego monitoringu nie ma. No i warto powiedzieć, że jeszcze, ponieważ my o to nie tylko w tym miejscu, ale również w innych miejscach miasta wnioskowaliśmy do Urzędu Miasta, no i ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to proces troszeczkę długotrwały, więc one pewnie się pojawią, natomiast nie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, więc no musimy się tutaj ograniczyć tylko i wyłącznie właśnie do tych regularnych patroli. Natomiast ustosunkowując się do słów słuchacza, przepraszam, zapomniałem imienia.
Pan Michał.
No, panie Michale, no niestety akurat właśnie tutaj dane z policyjnych interwencji potwierdzają, że faktycznie, nie mówię, że jest to nagminne, no często mieszkańcy Szczecina zajmują te miejsca przeznaczone dla taksówek, no i to jest oczywiście tutaj w naszej dokumentacji policyjnej też zawarte. W związku z tym też podejmujemy tam interwencje.
Pan Przemek jest z nami, dzień dobry.
Witam serdecznie. No tak, mam wrażenie, że pan komisarz to tak chętnie od tematu odchodzi i przyjmuje rozwiązania takie, no w ogóle, że tak powiem, nie przynoszące efektu, bo jeżeli uważa, że tym ogniwem pierwszym są mieszkańcy zajmujący miejsca dla postoju taksówek, to sprawa jest jeszcze prostsza. Są numery rejestracyjne właścicieli i tutaj właściwie nie ma żadnych problemów, żeby tych mieszkańców tymi mandatami że tak powiem.
I z tego, co wiem, taksówkarze się nie patyczkują, panie Przemku, po prostu od razu zgłaszają to służbom i tyle.
No i ale policja powinna działać. Druga sprawa, niech pan targał nie mówi, że mandat 100 zł to nie odstraszy taksówkarza, czy każdego innego, który postawi, odstraszy, bo dostanie raz, drugi, trzeci i czwarty raz nie postawi. A jeszcze jedna sprawa techniczna, to chyba wszyscy wiemy, że w obecnej dobie rozwoju elektroniki, optoelektroniki, kamery z pamięcią wolnostojące, nie wymagające jakiegoś zasilania zewnętrznego, mające własne zasilanie, przecież można umieścić i wtedy czas nagrania takiego mieszkańca jest udokumentowany i wtedy przed sądem, jak pan Kał twierdzi, że nie ma dowodów, będzie dowód, no tylko trzeba chcieć, no.
Dziękujemy,
trzeba
panie
chcieć,
członku.
A nie odchodzić od tematu, bo najprościej jest unikać tematu i nie szukać rozwiązań.
Szukamy w takim razie rozwiązań. Pan aspirant Paweł Pankał z Komendy Miejskiej Policji jest z nami. Czyli powiedział pan, że wniosek do miasta poszedł o ten monitoring wizyjny, ale czy to oznacza, że jak ten monitoring się pojawi, to państwo się będą poczuwali do tego, żeby mieć funkcjonariuszy, którzy będą to sprawdzali i będą rozliczali kierowców, którzy staną na tych miejscach kiss and ride i będą tam stali dłużej niż minuta?
To na pewno ułatwi nam pracę. Zdecydowanie.
Dyplomatycznie pan odpowiada, ale tak wprost? Czy wtedy korzystacie z takiego monitoringu w ogóle wizyjnego w mieście do tego, żeby karać kierowców, którzy popełniają różnego rodzaju wykroczenia na drogach?
Nie tylko, jeżeli chodzi o kierowców popełniających wykroczenia, ale monitoring jest bardzo ważnym i potrzebnym narzędziem, zwłaszcza dzisiaj, jeżeli chodzi o wykrywanie różnego rodzaju nawet przestępstw, tych najcięższych.
I pan Robert jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Generalnie ja już kiedyś mówiłem, bo już ten temat był poruszany, że bardzo prostą sprawą jest zrobienie, jak pod sklepami, pod marketami, zrobić po prostu szlaban i każdy będzie musiał wziąć bilet, jeżeli przekroczy czas, to zrobić opłatę. I to myślę, że wystarczy. A jakieś tam inne te sprawy, no to są rzeczywiście długotrwałe. Najprostszą jest po prostu zrobienie zwykłego szlabanu, trzeba będzie wziąć bilet i zrobić, że powiedzmy opłata powyżej minuty, czy tam dwóch, będzie 50 zł przez to, nie trzeba będzie mandatów wystawiać.
Dziękujemy, panie Robercie, pozdrawiamy. Obawiam się tylko, że to usytuowanie takiego szlabanu, jeżeli mamy zatoczkę na 3 samochody na przykład, czy na 2, no to właściwie technicznie będzie mało możliwe, ale być może są jakieś rozwiązania techniczne. Panie aspirancie, kończymy naszą rozmowę, czyli czekamy na ten monitoring wizyjny, ale czy jednak może pan przekazać komendantowi miejskiemu policji, żeby tych policjantów, którzy są po cywilnemu ubrani, albo żeby rozebrać, tak się powiem, z mundurów tych umundurowanych, żeby założyli cywilne ubranie, bo rozumiem, że to nie jest zakazane, i żeby się wziąć za tych, którzy parkują, głównie jednak taksówkarzy na tych miejscach kiss and ride, żeby przykładowo ukarać przez jakiś czas i myślę, że wtedy, jeżeli te kontrole będą powtarzane regularnie, twardo, no to z tym zjawiskiem będziemy mieli spokój.
No, mogę zapewnić, że ten pomysł zostanie rozważony.
O, to dziękuję za tę dyplomatyczną odpowiedź. Czekamy na ten monitoring, apelujemy do państwa, czyli do policji, jak i do Straży Miejskiej o częstsze kontrole właśnie tych nieprawidłowości. Mamy jeszcze jednego słuchacza. Tak, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Czy policjantów umundurowanych można zostawić w samochodzie? Nie, oznakowanych, tak zwanych tych nieoznakowanych samochodów, speed, tak? Parę minut, parę godzin, zobaczyć, jak to wychodzi. Nie trzeba policjantów rozbierać z mundurów, tylko samochód nieoznakowany wcale.
To nie rozbieramy z mundurów, ma pan rację, dziękujemy, pozdrawiamy. Pan aspirant Paweł Pankał był naszym gościem, a te statystyki to co pan podał, jeżeli chodzi o właśnie wykrycia tych parkowań nieprawidłowych, to jest te 16 mandatów, tak, w ciągu tam kilku miesięcy, pół roku, jak dobrze zapamiętałem?
Nie, interwencji w związku ze zgłoszeniami mieszkańców, natomiast ilość mandatów, no tutaj takich danych konkretnych, szczegółowych nie mam. Wiem na pewno, że te interwencje się na pewno zakończyły mandatowo, część też pouczeniami. Były też wnioski do sądu o ukaranie.
A z czego wynika to, że pan nie ma takich zgłoszeń?
Zgłoszeń czy danych?
No, o tych danych.
No, to powiem szczerze, że nie prosiłem o wygenerowanie tych danych, bo to by był po prostu kolejny dzień. To są dane wymagające no, dodatkowego przetworzenia, więc no, chcąc wystąpić dzisiaj w programie, zgromadziłem takie dane. Natomiast możemy się umówić, że te dane po prostu dostarczymy w późniejszym terminie.
Będziemy wdzięczni za dostarczenie. Pan Paweł Pankał, aspirant Komenda Miejska Policji. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam również.
To jest czas reakcji. Teraz przechodzimy do innego tematu, całkiem innego. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację. Noc, wchodzicie do kuchni, chcecie się napić na przykład wody, a tu na stole siedzi szczur. Takiego widoku właśnie doświadczył syn naszej słuchaczki. Przy naszym telefonie jest pani, która mieszka przy ulicy Heleny 23 w Szczecinie. To jest Niebuszewo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Proszę powiedzieć, rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce? Syn w nocy wchodzi do kuchni, a tu na stole ogromny szczur?
Tak, ze środy na czwartek o 3:30 obudził mnie syn przerażony, że na stole, gdzie była zielona papryka, zauważył wielkiego szczura. Wstaliśmy już od tego momentu w lęku, obserwowaliśmy całe pomieszczenie, balkon otwarty, więc nie byliśmy pewni, czy ten szczur jest nadal w pomieszczeniu, czy nie. Następnego dnia powiadomiłam spółdzielnię Perfekt o tym zdarzeniu, a utwierdziło mnie jeszcze w tym, że problem jest przedawniony, bo na balkonie pojawił się kolejny szczur, którego zobaczyłam, wielkości zająca. Więc no, przerażenie moje było ogromne.
No i pytanie, co robić, gdy w naszym mieszkaniu pojawią się szczury? Czy działać na własną rękę, czy prosić jakiś zakład deratyzacyjny, czy też w przypadku budynku wielorodzinnego, a w takim pani mieszka, zwrócić się o pomoc do administracji? To jest zarządca Perfekt. Proszę powiedzieć, czy pani kontaktowała się z zarządcą? No bo tu interwencja wymagana jest i to pilna interwencja.
Tak, oczywiście wykonałam telefon, dowiedziałam się od pani, która odebrała ten telefon, że tą sprawą zajmuje się pani Renata. Wykonałam wywiad tutaj środowiskowy, bo problem jest już trwa od ponad miesiąca. Było dużo zgłoszeń do pani Renaty. Niestety na dzień dzisiejszy nic się nie zadziało. Szczury, gniazda szczurów pojawiają się i są w okolicy drzewa. Są i małe, i duże rozmiary przy śmietnikach. Tutaj cały ten kwartał, ulica Heleny, ulica Narutowicza oraz Krasińskiego, to teren, gdzie te szczury biegają i w piwnicy, i na zewnątrz, więc niestety bardzo prosimy o natychmiastowe wszczęcie działań, dlatego że Perfekt na dzień dzisiejszy nie dokonał niczego, o czym my mieszkańcy byśmy byli powiadomieni.
A nazwa Perfekt pani słuchaczko zobowiązuje. No a ja muszę powiedzieć, że dodzwoniłem się do Perfektu i do pani Renaty przed audycją. No i czego się dowiedziałem? Że ta sprawa została potraktowana jednak jako pilna, o ile będzie to dla pani satysfakcjonujące, to na początku przyszłego tygodnia, poniedziałek, wtorek, powinien się pojawić deratyzator. No i problemem się zająć, ale te najbliższe 2-3 noce mogą być dla państwa niepewne, bo to jednak towarzyszy wam taka niepewność, prawda? Kiedy idziecie spać, czy ten szczur gdzieś po mieszkaniu nie chodzi.
Tak, no i sama kupiłam trutki, rozmawiałam z panem, który zajmuje się, ale mówi, że to jest plan, to musi być bardzo złożona sprawa, bo trzeba się zająć całym problemem, a nie tylko indywidualnie moim balkonem czy tym szczurem, który jest w domu. Oczywiście chodzę w butach, wszystko mam pozamykane, jestem zalękniona, ale jestem przerażona również tym, bo znam spółdzielnię Perfekt wiele lat i boję się o brak skuteczności, dlatego że sąsiadka z klatki obok zgłaszała już to wielokrotnie. Szczury rozjechane są na naszej dzielnicy, widziane. W momencie, kiedy obok pojawiła się nowa plomba budowlana i przez jakiś czas niestety śmieci nie mogły być wyrzucone, te szczury były wszędzie, więc one latają. To trwa już ponad miesiąc i niestety nic nie zostało wykonane.
No to miejmy nadzieję, że te najbliższe dni, ja rozumiem ten lęk świetnie. Też mi się zdarzało mieszkać z niechcianym takim lokatorem lata temu, ale wyobrażam sobie, jak państwo się dyskomfortowo czują, zwłaszcza kiedy idziecie spać. Pan Janusz jest z nami. Dzień dobry. Może też z Niebuszewa, czy nie?
Nie, ze Starego Miasta. Witam serdecznie. Stały słuchacz. Ja odnośnie tych szczurów. To mieszkańcy sami są sobie winni, że te szczury się pokazały. Zaraz powiem dlaczego. Bardzo proste. Dokarmiając gołębie, przyczynili się do tego, że to była stołówka dla szczurów. Myśmy to przerabiali na Starym Mieście. I w tej chwili przez budowę na Orła Białego, no niestety już gołębi mniej jest, ale szczury jednak siłą rzeczy zostały. Także tu apel do mieszkańców. Gołębie sobie same dadzą radę, a szczurom pomagamy w ten sposób. Także tego nie wyplazimy, jeśli sami nie będziemy o to dbali.
Dziękujemy bardzo, panie Januszu. Pozdrawiamy. To wróćmy do słuchaczki z ulicy Heleny. Czy u państwa ktoś dokarmia gołębie? Widać takie rozrzucone gdzieś jakieś resztki jedzenia na trawnikach wokół nieruchomości?
Tak, ja mieszkam na balkonie, który wychodzi na podwórko i tu rzeczywiście część mieszkańców karmi gołębie, to prawda. Natomiast nigdzie w piwnicy nie ma rozrzuconej trutki i mimo wszystko uważam, że jest to bardzo ważny problem. Mało tego, pojawiają się szczeliny, tak jak od ulicy. W momencie, kiedy się wchodzi na klatkę, zauważyliśmy tutaj z mieszkańcami, że jest taka dziura, taki podkop, który właśnie wielkości takiego szczura, być może one chodzą. Wiem, że jest to bardzo zawiła sprawa, ale wymaga natychmiastowego działania.
Dziękujemy bardzo. Nasza słuchaczka z ulicy Heleny 23, tak jak powiedziałem, droga słuchaczko, ma w poniedziałek, wtorek pojawić się deratyzator i się zająć kompleksowo tym problemem, nie jednym szczurem, bo to prawdopodobnie gdzieś musi być gniazdo, ale w ogóle na Niebuszewie ten problem istnieje, tak jak pani powiedziała, i tutaj poszczególne administracje, zarządcy wspólnot powinni się tym problemem kompleksowo zająć. My będziemy sprawę oczywiście monitorowali, tak żeby pani synowi i wszystkim mieszkańcom, bo to przecież nie tylko klatka schodowa 23 Heleny, ale także 24, prawda? I inne są dotknięte tym problemem.
Tak, i piwnice. Mieszkańcy też widzą to i na piwnicy, i tu, gdzie wyrzucają śmieci, więc myślę, że nawet panowie, którzy zbierają, wywożą śmieci, również znają tą sytuację, tą po prostu tak jak dżuma kamisa, no wszystko się rusza.
Wszystko się rusza. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Proszę się trzymać. Mam nadzieję, że odsiecz nadejdzie poniedziałek, wtorek, tak jak otrzymałem wstępną informację z Perfektu od pani Renaty. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia. To jest czas reakcji. I na początek tej części naszego programu zapowiedź tematu, który podejmiemy w przyszłym tygodniu. Pan Piotr do nas pisze. Zwracam się z ogromną prośbą o nagłośnienie i interwencję w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S10 na odcinku Szczecin-Kijewo-Szczecin-Zdunowo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi obecnie prace projektowe. Ale o co chodzi panu Piotrowi? Na całej długości planowanej drogi, jak pisze, nie przewidziano ani jednego albo tunelu czy wiaduktu dla ruchu pieszo-rowerowego, co oznacza, że prawobrzeżna część Szczecina zostanie przecięta w pół. Osiedla Płonia, Jeżyżyce, Wielgowo, Słowocieszę, Zdunowo zostaną odcięte komunikacyjnie bez żadnej możliwości bezpiecznego przejścia czy przejazdu rowerem. Pan Piotr pisze również, że miasto Szczecin, które opiniowało ten projekt, nie wniosło żadnych uwag. Sprawdzamy pana informacje, no i weźmiemy na nasze radiowe, antenowe spytki odpowiednich urzędników, w tym rzecznika Generalnej Dyrekcji Szczecińskiego Oddziału, i ten temat w przyszłym tygodniu się pojawi. A teraz wracamy do planów lekcji. Tak to zwykle bywa, że na początku roku szkolnego rodzice do nas piszą. W szkołach ścisk, tłok, no i są kolejne informacje po szkole w gminie Dobra. Teraz mamy szkołę na terenie Szczecina, szkoła podstawowa numer 8 imienia Młodych Europejczyków. Napisali do nas zaniepokojeni rodzice z Gumieniec. Czytamy w ich liście tak. Jesteśmy rodzicami dzieci uczących się w szkole podstawowej numer 8. Placówka jest już teraz przeładowana uczniami, a wokół przy ulicy Bieszczadzkiej i Spiskiej powstają kolejne duże osiedla. Już dziś dzieci uczą się w systemie na zmianę, a plan lekcji jest dramatyczny. Jednego dnia zajęcia od 12.35 do 18.40, a następnego od 7.10 do 14.25. Jak w takich warunkach mają funkcjonować nasze dzieci? Jak mają się wysypiać? Kiedy odrabiać lekcje? Kiedy się uczyć? I zwyczajnie odpocząć. To są małe dzieci, które już na starcie muszą żyć w rytmie, którego nie zaakceptowałby nawet dorosły człowiek w pracy. Od lat słyszymy zapowiedzi o postawieniu kontenerów z dodatkowymi salami lekcyjnymi, ale w praktyce nic się nie zmienia. Tymczasem wokół wyrastają kolejne bloki i osiedla, a liczba dzieci wciąż rośnie. Dzisiaj jesteśmy świeżo po pierwszych zebraniach z rodzicami. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej niż myśleliśmy. W klasach panuje ogromny upał, bo sale nie mają żadnej ochrony przed nagrzewaniem się. Co gorsza, w kilku klasach brakuje nawet ławek i krzeseł dla dzieci. Co roku dodatkowo zwężany jest rejon szkoły obwodowej i dzieci przenoszone są do innych placówek, które również są przepełnione. W efekcie najmłodsi muszą dojeżdżać komunikacją przez pół miasta, żeby w ogóle mieć gdzie się uczyć. To skandal, nie wspominając już o tym, że chodniki na Gumieńcach są krzywe i zdewastowane. Miasto nic z tym nie robi. Bardzo prosimy o interwencję. A przy naszym telefonie pan Krzysztof Ponikowski, dyrektor szkoły podstawowej numer 8 imienia Młodych Europejczyków na Gumieńcach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy rzeczywiście ten plan wygląda tak źle, jeżeli chodzi o godziny nauczania, że lekcje trwają do 18.40 albo zaczynają się od 7.10?
No niestety wygląda. Ta 18.40, to ja sprawdziłem, to są 2 czy 3 lekcje w tygodniu, znaczy nie dla każdej klasy, tylko ogólnie. To są zajęcia nieobowiązkowe, albo religia, albo edukacja zdrowotna zaplanowana. No ale my teraz zbieramy dane od rodziców odnośnie uczestnictwa w lekcji religii, lekcji edukacji zdrowotnej. No i tendencja jest taka sama jak w skali kraju, czyli frekwencja będzie znikoma. Więc przy połączeniu grup gdzieś tam te pojedyncze lekcje ostatnie da się przesunąć na dogodniejsze godziny. Ale to będą no, takie jednostkowe przypadki. Nie da się tego planu tak przeorganizować, żeby dzieci się uczyły, nie wiem, do 17 nawet, bo fizycznie jest to niemożliwe w budynku, w którym obecnie się mieścimy.
A czy rzeczywiście brakuje ławek i krzeseł dla dzieci, jak piszą?
Wie pan co, już to mnie strasznie zdenerwowało, ale faktycznie miała miejsce taka sytuacja, już powiem wprost, nauczyciele dostali burę ode mnie, bo nikt mnie nie zgłosił, a po prostu po wakacyjnych porządkach gdzieś to zostało pozamieniane między klasami. I dzisiaj w ciągu 5 minut zostało to uzupełnione, tylko że ja o niczym nie wiedziałem, a od nauczycieli nie dostałem informacji.
A czy liczba dzieci wciąż rośnie, tak jak piszą rodzice zaniepokojeni z Gumieniec? Rzeczywiście ma pan z roku na rok coraz więcej dzieci w szkole?
No coraz więcej oddziałów. W stosunku do zeszłego roku przybyła jedna klasa, bo przyjęliśmy 4 klasy pierwsze. Przez ostatnie 2 lata przyjmowaliśmy 3 klasy pierwsze, więc no... Ogółem przybył nam jeden oddział, czyli więcej, jedna sala więcej zagospodarowana, stąd ten plan trochę pogorszył się względem ubiegłego roku.
Naszym gościem, gdy chodzi o przepełnione szkoły w gminie Dobra, był zastępca burmistrza, wójta gminy Dobra, pan Paweł Malinowski. Mówił o tym, że tam przy niektórych szkołach pojawią się kontenery, żeby zwiększyć miejsce, zdobyć miejsce na nowe klasy, nowe oddziały, jak to się fachowo mówi. Czy u państwa są też takie plany i czy to się stanie w najbliższych miesiącach, że pojawią się takie kontenery dostawione w szkole, żeby dzieci mogły się spokojniej w takich dobrych godzinach do nauki uczyć właśnie?
Panie redaktorze, ja rok temu, dokładnie rok temu, na początku września wysłałem takie pismo do Urzędu Miasta z takim alarmującym sygnałem o prognozach wzrostu liczby uczniów, bo budują się ciągle nowe budynki wielorodzinne na Gumieńcach. Od wiosny gdzieś jestem, to są takie rozmowy na razie ustne z radnym tutaj z Gumieniec na temat właśnie zabudowy kontenerowej i zakupu takich kontenerów na potrzeby świetlicy. Wtedy cała świetlica przeszłaby do tych nowoczesnych, klimatyzowanych kontenerów, a my odzyskalibyśmy 3 sale na klasyczne zajęcia i to by spowodowało, że ten plan byłby, do 16.30 czy sporadycznie do 17.00. I to jest z tych ustnych zapowiedzi na razie wynika, że jest to realne na przyszły rok szkolny, czyli do końca tego roku szkolnego. No te kalendarzowego niestety chyba nie, ale do końca roku szkolnego miałoby to być realne.
No
tylko,
to
że nie mam jeszcze potwierdzenia
sporo
na
czasu.
Na piśmie od nikogo. Są to takie ustne zapowiedzi, obietnice. Też takie sygnały odbieram od niektórych rodziców, że też to usłyszeli, więc te rozmowy wiem, że trwają w Urzędzie Miasta. No, Gumieńce są teraz najliczniejszą dzielnicą w Szczecinie. Są, z tego co czytałem, mamy więcej mieszkańców niż Warszawa, a na Warszawie są dwie duże szkoły. No, na Gumieńcach też są dwie, bo jeszcze SP16, ale nasza szkoła jest typową tysiąclatką, czyli bardzo małą gabarytowo.
A czy pan dyrektor zgłaszał te wszystkie problemy, przecież one są znane od kilku lat władzom Szczecina?
Znaczy, mówiłem przed chwilą, że rok temu wysłałem ostatnie pismo do Urzędu Miasta, a od wiosny toczę rozmowy z radnym Kaupem tutaj z Gumieniec.
My też zapytamy w takim razie władze Szczecina, co z tym problemem. A pytanie mamy od słuchacza, nie będziemy go emitowali, bo niewiele już mamy czasu na rozmowę. Czy u pana, jak to w ogóle w szkołach w Szczecinie wygląda, nie powinny mieć preferencji dzieci, których rodzice mieszkają i te dzieci oczywiście mieszkają na terenie gminy Szczecina, a potem z gmin ościennych?
Ale wie pan co, ja, że tak powiem, na papierze, na wniosku rekrutacyjnym nie mam żadnego dziecka spoza gminy. Nawet spoza rejonu w tym przypadku akurat tak, bo z rejonu przyjęliśmy 3,5 klasy, czyli fizycznie do tej 4. klasy, żeby zapełnić, też zostały nam dzieci przydzielone. Ale to jest jeszcze taki problem. Rodzice dla dobra swoich dzieci, mieszkając praktycznie kilkaset metrów od szkoły, a mając rejon w SP51, robią wszystko, żeby chodzić do mnie się uczyć. No i dogadują się z rodzicami zamieszkałymi w rejonie, albo się meldują, albo podpisują umowy najmu i ja muszę takie dzieci przyjąć. I to jest corocznie kilka czy kilkanaście procent naboru.
No i jeszcze jedno pytanie. Mianowicie tutaj rodzice piszą o tym, że w klasach panuje ogromny upał, bo sale nie mają żadnej ochrony przed nagrzewaniem się. Czy tam będą zamontowane jakieś markizy, rolety, czy rzeczywiście jest to problem?
Wie pan co, to akurat nie wiem skąd ten wniosek, bo do mnie żaden rodzic nie przyszedł, ale akurat w klasach, bo to chodzi o starsze klasy, czyli na pierwszym piętrze każda sala ma rolety, w ogóle każda sala w szkole ma rolety, a na pierwszym piętrze te rolety dodatkowo są takie chroniące przed ciepłem, czyli odbijające światło słoneczne z zewnątrz. A to, że jak wejdzie 30-40 osób dorosłych do sali lekcyjnej, to po 15 minutach jest zaduch. Nawet jak się otworzy wszystkie okna, to jest zaduch. My w czasie lekcji mamy pootwierane okna, pootwierane drzwi, także od żadnego dziecka, ani od żadnego rodzica wcześniej nie usłyszałem żadnej informacji teraz we wrześniu, że jest zaduch, że jest gorąco, że się dzieci skarżą.
O trudnej sytuacji.
Były takie dni pojedyncze gdzieś tam rok temu, gdzie były te upały powyżej 30 stopni, to nawet skracaliśmy lekcje. ale teraz no, wywiadówka była między 17 a 19, gdzie słońce już jest nisko, więc no, to gorąco, które się wytworzyło, no to po prostu z obecności kilkudziesięciu dorosłych osób w jednej sali lekcyjnej.
O trudnej sytuacji lokalowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie i w najbliższych miesiącach lepiej nie będzie, mówił pan dyrektor Krzysztof Ponikowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiamy, również kłaniamy się i polecamy się słuchaczom. Czujny 510 37 32. Teraz przenosimy się poza Szczecin. Przy naszym telefonie pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach. Dzień dobry.
Witam pana, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Nie wiem, czy dobrze to powiem, ale chyba tak. Grzebniczanie i ich goście korzystający z komunikacji miejskiej mają dwa nowe, porządne przystanki. Proszę powiedzieć coś więcej. Przejście dla pieszych także.
Tak jest. Dobiegła końca nasza inwestycja, którą prowadziliśmy przez ostatnie 3 miesiące w rejonie ulicy Rezydenckiej w Grzebnicy, to jest w gminie Dobra. I wczoraj był oficjalny odbiór techniczny tej inwestycji. Rzeczywiście grzebniczanie, być może tak można to powiedzieć, mają od teraz dwa nowoczesne perony autobusowe, doświetlone przejście dla pieszych, które no, ma im trochę ułatwić te codzienne, mają ułatwić im codzienne podróże. To
wiatry też są?
I tak dalej. Są wiaty, tak. Też są, także już od poniedziałku pasażerowie linii 221, bo to jest ta linia, która kursuje na trasie Głębokie Sławoszewo, no będą mogli korzystać z tego nowego przystanku. On się będzie nazywał Grzebnica Rezydencka.
Grzebnica Rezydencka, mamy to. I jeszcze jedna informacja dla miłośników historii i cennych zabytków. My wielokrotnie na naszej antenie, między innymi z panią Moniką Kołacz, regionalistką, która zajmuje się właśnie tym rejonem obok Szczecina, gminy Dobra, rozmawialiśmy o pomniku nagrobnym Jurgena Bernta von Ramina, znajdującym się na cmentarzu w Stolcu. Tam są prowadzone prace, które mają ten pomnik uratować przed zniszczeniem, one się już rozpoczęły i są kolejne pieniądze i kolejny etap tych prac, tak?
Tak, rzeczywiście my zaczęliśmy prowadzić takie prace konserwatorskie w zeszłym roku i wówczas wykonaliśmy roboty przy posadowieniu trzonu obeliska, przy naprawie fundamentu, czyli trochę go wzmocniliśmy. Wyczyściliśmy okładzinę i tak dalej. Teraz przystępujemy do takiego drugiego, kolejnego etapu prac. On przewiduje już konserwację samej rzeźby, czyszczenie z nalotu, mchu, różnych zabrudzeń, które tam się nagromadziły przez ten czas. Będziemy także uzupełniać ubytki, zabezpieczać te skorodowane części kamienne, metalowe i dalej uszczelniać i wzmacniać fundament. My te prace w drugim etapie jeszcze się nie rozpoczęły. Jesteśmy na etapie rozeznania rynku, ale na pewno te prace rozpoczną się w tym roku jesienią. Także będziemy na pewno o tym informować, jak tylko rozpoczniemy.
Cieszymy się, będziemy czekać na te informacje, bo jest to rzeczywiście unikatowy zabytek w skali Pomorza Zachodniego, jeżeli nie Polski, i warto go zabezpieczyć i uratować przed zniszczeniem. Pani Sylwia Turkiewicz, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Policach. Pozdrawiamy, dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam.
A teraz ostatni gość w naszym programie, pani sierżant sztabowa Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Bezpieczna droga do szkoły to taka coroczna akcja. Policjanci pod szkołami, radiowozy, ale także spotkania z dziećmi, czy to ze starszych grup przedszkolnych, ale głównie, jak sama nazwa wskazuje, akcji także w klasach szkół podstawowych policjanci są obecni. I tak jak ja powiedziałem, ta akcja rzeczywiście jest prowadzona, a mam do pani pytanie dotyczące tego, w jakim wieku uczeń może sam przebywać na ulicy bez opieki osoby starszej? To znaczy, w jakim wieku możemy już nasze dziecko wysłać samodzielnie do szkoły?
Tak naprawdę, aby dziecko poruszało się samotnie po drogach, zależy tak przede wszystkim od jego podejścia, jego tak naprawdę bezpieczeństwa, na które tak naprawdę może sam zwrócić uwagę. Jeżeli widzimy, że dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły, wtedy tak naprawdę mamy tą pewność stuprocentową, że dziecko bezpiecznie dotrze do szkoły i tak naprawdę musi mieć od strony rodziców tak naprawdę jakąś wsparcie, naukę. My tak samo jako policjanci próbujemy uczyć dzieci prawidłowych zachowań na drodze, aby te dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły.
No i teraz pytanie drugie. Pod wszystkimi szkołami pojawiają się patrole, chociażby w Szczecinie czy w Zachodniopomorskiem, tam gdzie jest wzmożony ruch dzieci obecnie. Czy to jest kilka dni, czy jeden dzień pod jedną szkołą, drugi dzień pod drugą, żeby po prostu zdyscyplinować kierowców, no i także obserwować, czy dzieci prawidłowo przechodzą przez jezdnię?
Przez cały wrzesień policjanci prowadzą działania. Jest to nazwa pod akcja pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Cyklicznie tak naprawdę policjanci pojawiają się pod każdą ze szkół. Funkcjonariusze w rejonach, przejściach koło szkół i przedszkoli czuwają nad bezpieczeństwem najmłodszych uczestników ruchu. W takim przypadku również kontrolują prędkości pojazdów, które w pobliżu tych szkół się znajdują. Zwracają uwagę na zachowanie kierowców wobec pieszych i przypominają dzieciom prawidłowe zachowania, poruszając się podczas tej drogi do szkoły.
A co pani radzi rodzicom, którzy wahają się, czy już dziecko może iść samodzielnie do szkoły, nie wiem, z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, a być może nawet czwartej szkoły podstawowej? Chyba dobrym pomysłem będzie przejść kilkukrotnie, wielokrotnie drogę z domu do szkoły i ze szkoły do domu z dzieckiem, a potem nawet pilotować to dziecko z odległości, żeby zobaczyć, jak ono sobie radzi z tym przechodzeniem przez jezdnię, czy zachowuje się prawidłowo, bezpiecznie.
Jak najbardziej taką zasadę wyznaję również. Ja ufam, ale kontroluję. Przede wszystkim warto przejść z dzieckiem trasę do szkoły i wskazać bezpieczne przejścia dla pieszych. Wtedy przypominamy, by zawsze dziecko zatrzymywało się przed przejściem i upewniło się, czy kierowca się zatrzymał. I tak jak tutaj pan redaktor wspominał również, obserwowałabym przez pierwsze 2-3 wyjścia, a nawet i więcej, jeżeli jest konieczność, czy to dziecko bezpiecznie dotrze do szkoły, nawet z jakiejś dalszej odległości.
No i mamy także kwestię interwencyjną. Zgłosił nam słuchacz, to jest Prawobrzeże, że za szybko kierowcy jeżdżą ulicą Poznańską. Tam jest szkoła w pobliżu. Bardzo prosimy państwa o interwencję, o przekierowanie tego do Komendy Miejskiej Policji, bo myślę, że nasz pierwszy gość, pan aspirant Paweł Pankał, już nas nie słucha, żeby zwrócić uwagę także na ten rejon. I na zakończenie. Dzisiaj w Stargardzie wydarzenie jest, rozumiem, i kwesta, proszę powiedzieć, o co chodzi? Wiem, że policja organizuje zbiórkę.
Tak, dokładnie. Już tak naprawdę festyn charytatywny zorganizowany dla syna naszego kolegi. Ten synek nazywa się Kuba Jankowski. Niestety choruje na rzadki typ nowotworu kości. Ten festyn niestety już dobiega końca, bo odbywa się do godziny 13 w szkole podstawowej numer 7 w Stargardzie. Podczas tego wydarzenia odbywały się liczne atrakcje, licytacje oraz zbiórka pieniędzy na jego leczenie i rehabilitację.
Jako że festyn dobiega końca, proszę powiedzieć, czy gdzieś w sieci, w internecie jest zbiórka, że kto chce, może wesprzeć chłopca?
Jak najbardziej taka zbiórka istnieje na internecie, także zachęcamy, żeby oprócz tego festynu, które miał miejsce, jak najbardziej wspierać naszego tutaj kolegę i jego synka w dalszym leczeniu i w dalszej rehabilitacji.
W jakim wieku jest Kuba?
Kuba ma 11 lat. Chodzi do 8 klasy podstawowej.
Trzymamy w takim razie kciuki za Kubę, no i trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, żeby uważali na przejściach dla pieszych. Ja myślę, że na zakończenie warto jest powiedzieć, że to, że mamy zielone światło, to, że jeden samochód się zatrzymał, zawsze przypominajmy naszym dzieciom, żeby mieć ograniczone zaufanie, prawda, obserwować pojazdy, czy ktoś nie wyjedzie z zastojącego pojazdu, czy ktoś zauważył, że jest czerwone światło dla pojazdów, prawda, zanim przejdziemy.
Dokładnie, w takiej sytuacji warto zawsze zachować ostrożność i przede wszystkim upewniać się, czy pojazdy przed przejściem dla pieszych się zatrzymały i wtedy bezpiecznie można przejść przez przejście dla pieszych i oczywiście, jeżeli pojawi się na nich zielone światło.
Dziękuję bardzo. Sierżant sztabowa Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji. Pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
Słuchaczy także pozdrawiamy. Po 12 w poniedziałek Krzysztof Kukliński, a za dziś dziękuję, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu.